Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Tomasz Lechman, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Pożytku Publicznego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Czyli o pożytku publicznym sobie dzisiaj porozmawiamy w kontekście tego, co w porządek publiczny się wpisuje na początek, a dotyczy budżetu obywatelskiego. Rzecz jak najbardziej bliska wszystkim mieszkańcom naszego miasta, przynajmniej tym, którzy mają ochotę partycypować w jakimś sensie w tym budżecie. Państwo właśnie jesteście na etapie ustalania czegoś, co będzie można nazwać ostatecznie regulaminem, czy regulamin to za mocno powiedziane?
Regulamin to za mocno powiedziane. Rada Pożytku Publicznego, obserwując to, że budżet obywatelski budzi wiele kontrowersji, a też wiele różnych podmiotów czy osób ma swoje pomysły i kieruje je do Urzędu Miasta w sposób formalny mniej lub bardziej, uznaliśmy, że jako Rada Pożytku powinniśmy spróbować zebrać wszystkie osoby, które zaangażowane są i mają potrzebę wypowiedzenia się w tym temacie.
I spróbować to usystematyzować.
Ale zrobić to razem. Tak? Czyli robimy to razem, robimy to jako Rada Pożytku, zaprosiliśmy do tego i mamy potwierdzenie Rady Młodzieżowej, Rady Seniorów, Rady Osób Niepełnosprawnych, czyli wszystkie cztery istniejące w Zielonej Górze Rady Społeczne. Poza tym organizacje pozarządowe, taką informację również posiada pan prezydent i Urząd Miasta, że takie działanie jest prowadzone, ponieważ nasze działanie nie ma być czymś oddolnym na zasadzie tylko narzuceniem czy wskazaniem, że tak chcemy, tak ma być, tylko po prostu chcemy to zrobić wspólnie, razem, na zasadzie dialogu, porozumienia się i w organizacjach, i z mieszkańcami, ale też z urzędem i z panem prezydentem. To ma być wspólne działanie, żeby to było lepsze rozwiązanie, inne rozwiązanie, może bardziej społeczne.
Ja wczoraj nawet zaryzykowałem tutaj w rozmowie z panią Barbarą Marcinów nazwę taki budżet obywatelski 2.0, trochę to modne takie dodawać sobie teraz numerki do pewnych rzeczy. Ale być może, tak już mówiąc całkiem serio, rzeczywiście ostatecznie udałoby się stworzyć coś, co będzie budziło mniej kontrowersji. No chyba takie jest założenie.
Tak, my chcemy przygotować rekomendacje. Te rekomendacje mają później być po prostu brane pod uwagę przez osoby, które tworzą formalnie tą część, czyli budżet obywatelski, przy opracowywaniu nowej wersji, oczywiście jeśli taka powstanie. Natomiast ja liczę na to, że wspólne zbudowanie takiego rozwiązania opartego na źródle budżetu, bo źródło jest dosyć istotne i wskazuje, jak ten budżet mógłby wyglądać, żeby aktywizować mieszkańców. Przede wszystkim ma pokazać na zewnątrz, czyli poza Zieloną Górą, że Zielona Góra potrafi wspólnie wiele rzeczy zrobić, że i zarówno strona urzędowa, i strona miejska, mieszkańcy i społecznicy mogą wspólnie zadziałać, mogą stworzyć coś ciekawego, nowego. Może okaże się, że Zielona Góra też będzie takim wzorem, bo są miasta w Polsce, które w ramach tego tematu są pokazywane jako wzór.
No właśnie o to chodzi, ale też, jak mówi się głośno, nie ma tworzonych w większości miast, nawet w tych wzorcowych, takich bardzo sztywnych regulaminów, które mówiłyby, co można, czego nie można, dlaczego i tak dalej, ustalania takich bardzo, bardzo wąskich ram, w ramach których trzeba będzie się poruszać. Raczej jest to kwestia wypracowania pewnego kompromisu, stworzenia założeń pewnego rodzaju, no potem oczywiście trzymania się tych założeń, ale pozwala to też na bycie w którymś momencie pewnego rodzaju elastycznym i chyba o to chodzi.
To jest bardzo ważne, natomiast ta elastyczność wynika też z tego, że sama idea budżetu obywatelskiego nie jest uregulowana ustawą żadną.
Właśnie o to chodzi.
Natomiast,
może to i dobrze.
Może to i dobrze. Natomiast na poziomach lokalnych powstaje to w formie albo zarządzenia, albo uchwały o trybie i zasadach. Nie może powstać regulamin, bo nie ma takiego czegoś jak regulamin, bo nie ma centralnej ustawy, która by o tym mówiła. Natomiast to też pozwala na korygowanie z roku na rok, czy właśnie po jakimś tam czasie, po ocenie działania budżetu obywatelskiego, właśnie poprawy, korekty. Są miasta, które przeprowadziły 4-5 edycji, uznały, że coś trzeba zmienić, przeprowadziły konsultacje, rozmowy, w różnej to formie było organizowane i idą właśnie w kierunku źródła. A źródło budżetu jest takie, że przede wszystkim mają się mieszkańcy lokalnych, mniejszych obszarów spotykać, ustalać, co dla nich jest ważne na ich terytorium. Na przykład w naszym przypadku to by było osiedle, czy dzielnica, czy jakakolwiek inna mniejsza podzielona jednostka pomocnicza na przykład. Oni spotykają się, ustalają, co jest potrzebne. Jeśli uda się im ustalić na przykład na sali sportowej, bo tak to zazwyczaj odbywa się chociażby nawet za granicą, że jest to duże miejsce, gdzie można się spotkać. Jeśli ustalą co mogą zrobić dla siebie i ustalą jakby w ramach tej puli, którą dostało.
I wypracują kompromis.
Wypracują kompromis, sobą, tak. Ustalą, co jest, na tym się kończy. Natomiast jeżeli nie, to może podjąć to w dalszym głosowaniu. Takie są miasta w Polsce, które w taki sposób to zrobiły. Natomiast tu jest bardzo ważny czynnik udziału wszystkich, czyli udziału strony urzędowej, która też zrobi spotkanie z mieszkańcami, powie im, jakie ma idee, czy pomysły co do tego.
No, strona urzędowa ma narzędzia, instrumenty
tak,
do tego.
Tak, ale też oni budują, jakby nie było, nie ukrywajmy, że to strona urzędowa i pan prezydent kreuje od nasze otoczenie, on jest gospodarzem Zielonej Góry i on jakby buduje też, ma wizję całego miasta i ta wizja z czegoś wynika. Ważne, żeby było, żeby mieszkańcy też tą wizję zrozumieli, starali się ją wysłuchać. Zawsze pan prezydent, ja wiem, że tak jest i myślę, że to się nie zmieni. Pan prezydent zawsze będzie starał się ten czynnik społeczny wysłuchać i zrozumieć i też jakby wprowadzić te zmiany. Natomiast to musi być dialog dwustronny, a nie przyjęcie, że jedna strona zawsze ma coś za złe, albo druga strona będzie miała zawsze za złe, tak? Więc to trzeba po prostu
albo być trzecia otwarty, będzie miała zawsze rację.
Zawsze
tak?
rację. Bo to też nie to jest na zasadzie słuchania, udziału też jakby nie było, bo często też jest tak, że są osoby, które nie uczestniczą w niczym, natomiast na samym końcu powiedzą, że im się coś tam nie podoba i są głośni. I
no wie pan, to jest
powiedzą.
Typowo polskie, tak? To u nas powinniśmy się przyzwyczaić do tego,
dlatego,
że tak najczęściej
Zielonogórska Rada nie chce pokazać, że jest najmądrzejsza, nie chce pokazać swojego głosu i uznać, że proszę o wprowadzenie. Podjęła się zorganizowania, czyli jest takim, powiedzmy, organizatorem tego, żeby te wszystkie środowiska spotykały się i uczestniczyły w tym programie budowania rekomendacji, bo taki to jest finalny produkt, żebyśmy na koniec czerwca, jeśli nam to się uda czasowo, przekazali panu prezydentowi rekomendacje, jak ten budżet mógłby wyglądać. Natomiast też zakładam, że nie skończy nam się praca na tym etapie, bo możliwe, że jeżeli będzie tworzony chociaż dokument prawny w jakiejś formie, to też będziemy się chcieli w to włączyć, żeby to wypracowane nasze działanie było ciągle wspólne, żeby później na końcu powiedzieć, że wspólnie z panem prezydentem, z miastem zrobiliśmy bardzo fajną rzecz, która ma połączyć mieszkańców, a nie znowu w jakiś sposób dzielić.
No i służyć mieszkańcom. Mówi pan o tym, że ten budżet ewoluuje nawet w tych miastach wzorcowych, nazwijmy to. W Zielonej Górze też ewoluuje, tak na dobrą sprawę. Od momentu, kiedy został on, nazwijmy to kolokwialnie, wymyślony, on właściwie zmienia się rokrocznie i bardzo dobrze, że wprowadzane są zmiany, udogodnienia czy rozwiązania lepsze, gorsze, bo nie wszystko okazuje się, że się sprawdziło idealnie. A tak sobie pomyślałem, bo mówi pan, że zbieracie głosy tych wszystkich środowisk, a weźmy teraz taką sytuację. Ja nie jestem członkiem żadnego stowarzyszenia i tak dalej. Przychodzę sobie jako zwykły szeregowy mieszkaniec tego miasta i mówię, chciałbym usiąść z wami do stołu i wyrazić swoją opinię. Mogę?
Tak. Tak, to przyjęliśmy zasadę taką, że nasze spotkania odbywają się, będą ich terminy będą pokazywane w jakby najszerszej możliwej formie, czyli przez media społecznościowe, ale też mam nadzieję przez media. W każdej chwili można dołączyć. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy będzie mógł uczestniczyć w każdym spotkaniu.
No to jest
natomiast
oczywiste.
Jeżeli ktoś, przypuśćmy, tak jak pan redaktor, zgłosi swoje zainteresowanie, poda nam swój adres e-mailowy, to takie podsumowanie po każdym spotkaniu, które będzie powstawało, będzie do pana wysyłane. Czyli jeżeli nawet pan był na jednym spotkaniu, a później już nie mógł, to będzie pan miał informacje zwrotne, co my ustaliliśmy na poszczególnych kolejnych spotkaniach, nawet dla samej wiedzy. Jeżeli ktoś nagle dołączy, to też będzie mógł chociażby wcześniej przygotować się, poczytać sobie na Facebooku, czy w jakimś innym miejscu, gdzie będziemy umieszczać te wszystkie podsumowania, poczytać, co było ustalone, żebyśmy przyjęli formę kontynuacji, żebyśmy nie wracali do podstaw, do pewnych rzeczy, które zostały ustalone, bo to też będzie burzyło formę pracy, a chodzi o to, żebyśmy szli do przodu i żebyśmy jakby osiągnęli ten termin 30 marca najpóźniej. Tych działań jest dosyć sporo, bo my zakładamy około 6-8 spotkań i tyle czasu nam faktycznie
Harmonogram napięty.
Umożliwia harmonogram napięty, natomiast no, zawsze jest tak, że jest jakaś konkretna grupa osób, która zawsze uczestniczy i jakby trzyma i to wszystko i pcha do przodu, natomiast no, wszyscy w koło mogą w tym brać udział. My chcemy przyjąć formę permanentnych konsultacji, nie chcemy robić w międzyczasie konsultacji, bo też jest tak, że po zrobieniu rekomendacji i przygotowaniu przez urząd dokumentu i tak musi być podlegać konsultacjom, więc nie ma sensu konsultować, co jest konsultowane. Więc my przyjęliśmy właśnie taką formę, że po każdym spotkaniu przekazujemy oficjalnie informacje, co było ustalone i jeżeli ktoś będzie miał uwagę do tego, nawet na zasadzie wypowiedzenia swojego zdania na Facebooku, to my to będziemy na kolejnym spotkaniu brali pod uwagę, na zasadzie, czy coś jeszcze skorygować, czy wziąć to pod uwagę, a może już my to braliśmy pod uwagę w czasie tego spotkania wcześniejszego.
Bo też się mogło tak zdarzyć.
A po prostu no, głos tej osoby był dodatkowy, który no, uzupełnił jakąś wiedzę.
No, rozumiem, że jesteście państwo już po jakiejś wstępnej burzy mózgu. mózgów. Będzie pan w stanie w tej chwili powiedzieć, jakie są rzeczy, które ewidentnie nadają się do zmiany, jeśli chodzi o budżet obywatelski, przynajmniej państwa zdaniem, pańskim zdaniem, czy to za wcześnie?
Za wcześnie. To jest też tak, że my przede wszystkim Rada tak przyjęła taką też pozycję, że po to zbieramy wszystkie osoby i po to spotykamy się, żebyśmy właśnie tą wersję wypracowali. Już na tym etapie obecnym jest tak, że w pewnych obszarach się zgadzamy, w pewnych obszarach mamy całkiem inne podejście do tego.
O to chodzi.
Chodzi o to, żebyśmy wypracowali jakieś rozwiązanie wspólne. Dlatego też mieliśmy w zeszłym tygodniu spotkanie z zewnętrznym przedstawicielem organizacji, która zajmuje się i monitorowaniem samorządów, ale też aktywizowaniem obywateli. To był pan Szymon Osowski z sieci obywatelskiej Watchdog. I on nam przedstawił generalnie ideę budżetów, jakie jest jego źródło. Po to tylko, żebyśmy wiedzieli, jak pracować. Także ten budżet
punkt
nie wygląda.
Zaczepienia
po prostu, tak, że ten budżet nie wygląda tak jak w Zielonej Górze, czy jak w Dąbrowie, czy jak w Lubinie, czy jak w Poznaniu. On ma jakieś źródło i teraz my możemy to próbować uszyć na Zieloną Górę tak, jak potrzeba. Natomiast ani ja jako przewodniczący Rady Pożytku, ani nikt z Rady nie będzie narzucał, że tak ma to wyglądać, bo my tak chcemy. Tak?
Pomysłów pojawiało się już wiele na przestrzeni ostatnich miesięcy czy lat, jak ten budżet cywilizować, jak go ograniczać kwotowo do różnych grup, tak, jak go dzielić dzielnicami, okręgami, czy tam jakimikolwiek innymi jednostkami. No, pomysłów na to, jak widać, jest mnóstwo, chociaż myślę, że to jest trudne, aby znaleźć złoty środek, który zawsze będzie taki, że wszyscy wyjdą zadowoleni.
Chyba nie ma takiego działania, jeśli chodzi o obszar społeczny, który byłby akceptowany przez wszystkich. To też jest ten pozytyw społeczeństwa obywatelskiego, że każdy może mieć inne zdanie, tylko musi też mieć świadomość tego, że szukajmy wspólnych rozwiązań, jesteśmy gotowi na pewne pójście na pewne rozwiązania wspólnie, chęć słuchania siebie nawzajem i też nie dopatrywania się złej woli.
Ale co powiedzieć tym mieszkańcom, którzy mieszkają gdzieś na którejś z dzielnic, na osiedlu, które ma na przykład 15 domków jednorodzinnych. Mają jakiś pomysł, ale nawet nie mają kogo skrzyknąć do tego, aby ten pomysł zrealizować u nich. Oni mówią wprost, po co nam ten budżet, skoro my próbowaliśmy, chcieliśmy, chodzi czasami o banalną rzecz, trzy ławki jakieś dodatkowe, czy jakąś inną historię, no nie ma szans, uzyskujemy tak małą liczbę głosów, że to nigdy nie wygra z czymś, czy z jakimś projektem, który może być ogólnie przyjęty przez wszystkich. Mhm. Jest szansa, żeby wypracować jakąś formułę, która pozwoli też takim małym grupom, może 15 osób przesadziłem, tak, ale małym grupom bardzo na to, aby coś mogły uzyskać i mieć swój wkład?
Jeżeli byśmy przyjęli tą podstawę źródłową budżetu, czyli to, że budżet obejmuje dosyć ograniczony obszar, czyli nie na przykład całe miasto, ograniczony obszar, to takie mniejsze społeczności, wiedząc, znając z góry zasady i wiedząc, jak to wygląda, mogą chociażby właśnie na takich spotkaniach przeforsować swoje zdanie, tak? Bo tutaj nie chodzi o to, żeby później biegać i zbierać podpisów jak najwięcej się da, a później jeszcze mieć z tego jakieś, nie wiem, pikiety, spotkania, które powodują, że wszyscy są, jakaś grupa jest przeciwko, nie zgadza się.
Chodzi, a to też się zdarzało już
w wielu miejscach. Tak. I to nie tylko w Zielonej Górze. Chodzi właśnie o to, żeby ci mieszkańcy, którzy mieszkają na przykład danym osiedlu, żeby ustalili, co potrzebują, mogą ustalić sobie harmonogram, że w tym roku potrzebujemy to, kolejnym może tamto, czy coś innego. Natomiast, żeby to było wynikało z rozmowy, a nie z walki o głosy i bieganie z kartkami, czy z jakąś formą szukania głosów tak, żeby kto zagłosuje najwięcej, a później i tak są jakieś kontrowersje.
Tym bardziej, że jak niektórzy mówią, zbieranie podpisów nie jest najtrudniejszym. Pokazywały to różne osoby, które zbierały głosy w budżecie obywatelskim. Czasami jest to kwestia pomysłu na siebie i na to, jak zbierać głosy w danym miejscu. No więc można, tak? Czasami wystarczy odrobina chęci, inwencji.
Tylko zwróćmy na to uwagę, że jakby mieszkańcy ograniczają się do budżetu obywatelskiego, czyli do tych 6 milionów, które mamy przeznaczone na ten cel. Natomiast cały budżet miasta ma taką możliwość, że jeżeli przypuśćmy duża grupa mieszkańców uznaje, że chciałaby coś zrobić, to ma takie coś jak inicjatywę obywatelską.
Oczywiście.
I może złożyć do normalnego, czyli tego normalnego...
Dużego worka budżetowego,
propozycje czy oczekiwanie, co by chcieli zrobić. I jest to możliwe. Czyli to nie jest tak, że my walczymy tylko blisko 6 milionów i między sobą tutaj jakieś walki prowadzimy.
Notabene jest tak, że te 6 milionów nigdy nie było 6 milionami, bo pamiętajmy o tym, że zawsze w projekcie było, że dana inwestycja X będzie kosztowała powiedzmy milion, potem okazywało się, że będzie 1 300 000, tak?
I tutaj kwestia dosyć istotna, jak to zrobić, żeby chociażby takich sytuacji, w których nagle miasto musi dokładać pieniążki, żeby nie było, bo no, budżet nie jest z gumy, tak? Pan prezydent nie wyciągnie z nikąd tych pieniędzy. Więc tutaj chodzi o to, żeby na przykład jako kolejna forma i też stosowana w miastach w Polsce była taka, że powstaje komórka w Urzędzie Miasta, która już na etapie składania propozycji będzie rozpatrywała, czy ten wniosek w ogóle jest możliwy do zrobienia, jeśli chodzi o terytorium, bo trzeba zwrócić na to uwagę, że w przypadku realizacji działań z budżetu obywatelskiego musi to być robione na obszarze, który należy do urzędu, do miasta.
Inna sprawa, że inwencja twórcza mieszkańców była bardzo ważna.
Tak, i tutaj też taka komórka by korygowała, czy w ogóle w ramach planu zagospodarowania jest to możliwe, czy w tym miejscu jest to możliwe, czy w czymś to nie koliduje. Natomiast też robiłoby taki wstępny szacunek, czy to, co zostało wycenione przez mieszkańca, jest
do
zrealizowania. Są takie miasta w Polsce, które dla pewnych powtarzalnych pomysłów przygotowało kosztorys. Na przykład są miasta, które podały, że metr chodnika kosztuje
tyle.
I teraz jak ktoś robi wycenę, bo chciał mieć w swojej okolicy zrobić chodnik, to wie, o jakie kwoty się
ma. No tym bardziej,
opierać.
Że nie każdy musi się znać ile kosztuje chodnik,
jeżeli ja czy pan tak chcieliby sobie zbudować chodnik, to ja nie mam pojęcia.
Ja też nie mam pojęcia.
Także taka pomoc urzędu jest na pewno bardzo cenna, a też pokazuje, że jest to faktycznie działanie wspólne, tak, że możemy razem pewne rzeczy przedyskutować, spróbować dojść do takiego rozwiązania, które byłoby...
Inna sprawa, że są rzeczy, które łatwiej wycenić nie, bo tak od razu sobie pomyślałem, że już w tej chwili moglibyśmy wiedzieć, ile kosztuje budka lęgowa dla jeżyków, tak?
Tak, no bo powstała,
tak.
Więc to też jest źródło informacji, co ile kosztuje, też dla mieszkańców bardzo ważna wiedza, że to pieniądze nie są małe, że to też trochę wydatków jest i to, że no, nie zawsze da się wszystko zrealizować. Jeżeli jakieś działanie kosztowało 200 tysięcy, a nagle kosztuje 300, to pan prezydent musi 100 tysięcy znaleźć z kąś. Musi
to jest taki odwieczny dołożyć. Problem urzędników, że bardzo często ludzie mówią, zróbcie nam to, zróbcie nam tamto. Czasami nawet radni i to tacy, którzy są kilka kadencji w Radzie, mówią, przecież to trzeba zrobić to i zrobić tamto. Natomiast kiedy mówi się im, ale wskażcie źródło finansowania, to wtedy robi się problem, bo wiedzą dokładnie, że żeby komuś dać, to niestety trzeba innemu zabrać.
To nie
trzeba cytować Margaret Thatcher.
Nie jest to coś, co można rozciągać bez końca, ma swoje ramy. Zawsze pod koniec roku jest to prezentowane przez pana prezydenta, jeśli chodzi o jego wizję. Wydaje mi się, że właśnie po to ten budżet, nasza propozycja, te rekomendacje mają powstać odpowiednio wcześniej, żeby ewentualnie tutaj można było wspólnie jeszcze pewne rzeczy pozmieniać, bo też chodzi o harmonogram, bo też są miasta, w którym budżet trwa cały rok. Tak? To są spotkania z mieszkańcami właśnie lokalnie, który prezentuje się i pomysły dotyczące rewitalizacji danego miejsca i dotyczące tych wszystkich działań, które
czyli
mają
nie jest tak, że budżet obywatelski żyje od pierwszego do pierwszego, czy tam do 30 jakiegoś miesiąca, tylko żyje przez cały czas.
Tak, żyje przez cały rok, bo chodzi o to, żeby mieszkańców zaktywizować. Bo generalnie budżet obywatelski to nie chodzi o rozdanie tych pieniążków, tylko o to, żeby mieszkańcy się spotkali, żeby uczestniczyli, żeby zrozumieli, jak działa urząd, jeśli chodzi o tą część też finansową.
I żeby ostatecznie wydali je tak, żeby z pożytkiem były wydane.
Tak, zdarzają się takie inicjatywy, które są dziwne w różnych miastach, ale skoro mieszkańcy chcą, to urząd je realizuje i tak naprawdę po czasie mieszkańcy ocenią, czy to było słuszne, czy niesłuszne. Ale to mieszkańcy wtedy biorą na siebie odpowiedzialność za swoje decyzje.
Ja pamiętam takie spotkanie z mieszkańcami w ubiegłym roku na Jędrzychowie. Rzecz dotyczyła właśnie miejsca banalnego, tak? Jeśli spojrzeć o to, jakieś chaszcze, chodziło o to, żeby to ucywilizować. Pomysły mieszkańcy mieli naprawdę bardzo różne i sam byłem świadkiem tego, jak potrafili sąsiedzi się spierać, bo jednemu tłumaczono, że tutaj powinno być miejsce, gdzie dzieciaki, nie wiem, pojeżdżą na rolkach, natomiast drugi mówi tak, ale dajmy im taką nawierzchnię, żeby była miękka, żeby mi nie tłukli tymi, bezpieczna i żeby nie tłukli tymi kółkami, tak że ja nie otworzę okna u siebie w domu. I przy takiej banalnej sprawie, bo można się ścierać na różne sposoby, a już nie mówię o tym, że sami pojawiały się pomysły takie, a zbudujmy tam cuda na kiju.
No tak, ale to pokazuje, że można rozmawiać.
Można, no?
Takich środowisk, czy takich osiedli w Zielonej Górze jest kilka, które miały pomysł na swoje działanie. Doszły do wniosku, że jeśli będą składać kilka rzeczy na raz, to nie uda się tego zrealizować, więc były w stanie się porozumieć, ustalić pewne rozwiązania i złożyły w przykład jedną propozycję do budżetu.
No też Mechynów na przykład mówią, w tym roku robimy to, później robimy tamto, tak?
I mieszkańcy zrozumieli. I właśnie o to chodzi w tym budżecie, także żeby nie tutaj bawić się w szarpanie tych pieniędzy w lewo i w prawo, tylko żeby właśnie spotkać się, porozmawiać.
Tym bardziej, że zantagonizować się o kawałek chodnika czy ławki też bardzo łatwo, tak?
Natomiast chodzi o to, żeby ten mały ich obszar lokalny, ich życia, żeby budować według ich oczekiwań, ale też, żeby to miało jakby nie było spojrzenie całościowe, tak? Bo tutaj pan prezydent musi popatrzeć na miasto całościowo. Nie może w każdym miejscu zrobić parku linowego, w każdym miejscu zrobić parku z ławkami i z placami zabaw. To ma pewien mieć kształt w całości, żeby później nie było, że co osiedle, to mamy to samo, tak?
Z placami zabaw mają problemy, ja sam pamiętam
musi
kiedyś,
budować jakby całość,
tak, jak był człowiek, który głośno mówił, że brakuje mu placu zabaw u niego pod oknem na osiedlu, a kiedy po kilku latach funkcjonowania jego dzieci dorosły, to już mu przeszkadzał ten sam plac zabaw, o który wcześniej zabiegał, bo jego dzieci już się tam nie bawiły.
Tak to bywa, takie prawo mają mieszkańcy. Natomiast to jest dobra wola wszystkich, że psy szczekają, dzieci krzyczą, płaczą, biegają. Każdy,
a winobranie jest raz w roku.
I po prostu tak jest, tak? Każdy mieszka w jakimś miejscu.
Panie Tomaszu, na koniec, bo pięknie nam się o tym rozmawia, ale pewnie jeszcze przyjdzie nam kiedyś się spotkać. Kiedyś, niedługo, tak? W momencie, kiedy uda wam się ja też wypracować to wszystko, o czym teraz rozmawiamy w jakiejś zwartej formie. To jeszcze trzy słowa na koniec na temat samej Rady, Zielonogórskiej Rady Pożytku Publicznego.
To zanim trzy słowa, tylko jeszcze powiem, że spotykamy się, jeśli chodzi o budżet obywatelski, 9 maja o godzinie 17 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Wypoczęci po długim weekendzie.
Tak, i jeżeli ktoś by chciał w tym uczestniczyć, to zapraszam, można przyjść i dorzucić swoje.
Na pewno u nas ta informacja pojawi
jeżeli
się.
Jeżeli chodzi o Radę Pożytku, to...
Bo dla niektórych ja od razu powiem, to jest bardzo enigmatyczny twór. Brzmi dumnie, tak, nazwa, co to jest?
My jesteśmy umocowani ustawą rządową, czyli aż...
Taka rada musi być, tak?
Taka rada... Musi być, jeśli oczywiście odpowiednia liczba społeczników zgłosi taką potrzebę. My jako Rada uznaliśmy w tym roku, że podejmiemy się na kilku działań, między innymi tym, zajmujemy się tym, żeby spróbować utworzyć w Zielonej Górze inkubator dla organizacji pozarządowych. Czyli takie miejsce, w którym organizacje mogą przyjść i uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków w obszarze księgowości czy prawnej, ale też znajdą swoje miejsce chociażby na to, żeby się spotkać, zrobić swoją konferencję, bo czasami są organizacje na tyle małe, że są zarejestrowane w domach i też takie miejsce powinno umożliwić.
Trudno w mieszkaniu 30-metrowym, powiedzmy, zrobić konferencję.
A też fajnie było, żeby te stowarzyszenia miały odpowiednią rangę, jeśli chodzi o ich odbycie. I takie miejsce powinno umożliwić zarejestrowanie się chociażby w tym miejscu siedziba, jakaś półeczka, gdzie przychodzi korespondencja, ktoś to tą korespondencję przyjmuje, wkłada i jeżeli przychodzi ktoś odpowiedzialny za tą działkę, to po prostu odbierze sobie tą korespondencję. Miejsce, w które będzie kreowało też działania, poprowadzi może stronę internetową, która będzie zbierała informacje, co robią organizacje w Zielonej Górze. Natomiast czy to tak będzie finalnie wyglądało, nie wiem, ponieważ my jako Rada zaproponowaliśmy rozwiązanie, jak my to widzimy, natomiast wysłaliśmy do wszystkich organizacji za pośrednictwem mailingu, ale też stroną facebookową zapytanie, co sądzicie na ten temat i jak chcecie, żeby to wyglądało.
I teraz czekacie na odzew.
Teraz czekamy na odzew do końca miesiąca, a później wycenimy to wszystko i przekażemy do Urzędu Miasta, bo zależy na tym, żeby to było stałe miejsce finansowane, jeśli to będzie możliwe z urzędu miasta, bo obecnie funkcjonują inkubatory w różnej formie, ale działają one na podstawie finansowania ze środków z konkursów i zaczynają się jakiegoś dnia i kończą się jakiegoś dnia.
To podpowiem wam, że zawsze jest coś takiego jak pula radnych do dyspozycji na różne cele. Może warto lobbować też w Radzie Miasta, bo to też może być źródełko.
To zawsze mogą być dodatkowe pieniądze.
Oczywiście.
Organizacje potrzebują i szkoleń, i spotkań, i rozwoju w różnych formie, więc tak naprawdę taki inkubator ma oprócz jakby podstawy finansowe. Mamy też możliwość rozwoju, szukania różnych innych form znalezienia środków na to, żeby działał. Uczestniczymy też, jeśli chodzi o inne działania, uczestniczymy i to też powiązane z budżetem, uczestniczymy 17 maja w konferencji, którą organizuje Urząd Miasta, Związek Gmin i Uniwersytet Zielonogórski. My jesteśmy też taką jakby jednostką wspierającą.
Wyzwania samorządów,
ale też jest element budżetu obywatelskiego.
Tak, w tytule.
W tytule, ale też w działaniu, tak? Bo jest główna część wspólna, później są dwa panele, jeden dotyczy właśnie budżetu. My w tym panelu uczestniczymy jako głos. I chociażby właśnie to, co my pracujemy do tego 17, bo ja będę reprezentował Radę, też chcę przedstawić, tak, że właśnie wspólnie z urzędem, urzędem, wspólnie z prezydentem, wspólnie z organizacjami, tworzymy coś takiego, bazujemy na rozwiązaniach, które są w Polsce, próbujemy to dopasować do Zielonej Góry, poddajemy otwartej, ciągłej konsultacji, czyli pokazujemy, że Zielona Góra jest otwarta generalnie na dialog a będą uczestnicy z Polski, będzie prezydent Sopotu, będzie były prezydent Poznania, prezydent z Lubina.
Wiele znakomitości z całego
kraju. Więc to też chcę pokazać, że Zielona Góra potrafi prowadzić dialog, potrafimy wspólnie coś robić i to nie jest na zasadzie jakiejś grupy osób, tylko po prostu wspólnie, czyli wszyscy razem, tak? Z prezydentem, z organizacjami, z mieszkańcami, z mediami. Ja mam nadzieję, że będziecie uczestniczyć w tym wszystkim, bo to też ważne, żebyście pokazywali, co robimy i dla nas jest ważne, żeby to wszystko, co robimy, było transparentne.
No i to nam pozostawia też duże pole do tego, żeby potem spotykać się i rozmawiać na ten temat, bo jak widać, możliwości jest wiele, cele są wysoko postawione, powiedziałbym, czy poprzeczka wysoko zawieszona, a jak się wszystko uda, zobaczymy, czas pokaże. Tomasz Lechman, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Pożytku Publicznego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.